Witamy wszystkich na dzisiejszym zebraniu zboru w Chełmie. Tak jak było zapowiadane, w dniu dzisiejszym będzie druga część wykładu, który rozpocząłem wygłaszać 2 tygodnie temu na temat pokoju Bożego. Wtedy 2 tygodnie temu mówiliśmy sobie o tym, że pokój jest jednym z owoców Ducha Świętego, czyli jest czymś, czym chrześcijanie w ramach swojego rozwoju napełniają się, powinni się napełniać. Mówiliśmy o tym, że na pokój możemy patrzeć jako na zjawisko zewnętrzne i wewnętrzne, czyli że jest pokój zewnętrzny, czyli pokój pomiędzy różnymi osobami, grupami czy narodami. I tutaj w ujęciu biblijnym to pokój zewnętrzny to też występuje, bo jest to wtedy pokój pomiędzy Bogiem a człowiekiem. No i też jest pokój wewnętrzny, który przede wszystkim nas interesuje, czyli pokój taki, jaki istnieje w danej jednostce, w umyśle i sercu tej jednostki, bez względu na innych. Tak, ten pokój, który jest zależny tylko i wyłącznie od stanu usposobienia tej jednostki. I to jest myśl godna podkreślenia, że to, czy posiadamy pokój w swoim umyśle i sercu, zależy od stanu naszego usposobienia, nie zależy od warunków zewnętrznych, albo może bardziej precyzyjnie, w minimalnym tylko stopniu zależy od warunków zewnętrznych, przede wszystkim zależy od warunków wewnętrznych, czyli od tego, jaki jest stan naszego usposobienia, bo pokój można mieć nawet wśród najgorszych warunków zewnętrznych, jakie tylko są możliwe, i prawdziwe dzieci Boże w przeszłości, w różnych sytuacjach życia, niegodnych pozazdroszczenia, pośród prześladowań, więzienia, uśmiercania na stosie, cieszyły się takie prawdziwe jednostki właśnie pokojem wśród takich przeciwności, więc takim pokojem można się cieszyć. Ten pokój wewnętrzny to jest pokój w umyśle, czyli że ktoś nie ma różnego rodzaju rozterek, niepokojów swoich o myśle, obaw o to, co zrobić, a czego nie zrobić, jakie będą skutki podejmowanych decyzji. Komuś, kto nie ma pokoju, to mogą się kotłować takie myśli, taki niepokój w umyśle, co to będzie i co to należałoby zrobić, że jak wtedy ktoś, kto nie ma pokoju, to jak wisi na nim jakakolwiek nierozwiązana sprawa, co do której musi podjąć decyzję czy jakieś działania, to nie może normalnie funkcjonować, nie może myśleć o czymś innym, bo tylko ta jedna rzecz zaprząta jego uwagę. To jest dowód na brak pokoju w umyśle. Pokój w sercu to jest pokój w uczuciach, że ktoś nie ma trosk, nie ma zmartwień, nie odczuwa trwogi, niepokoju w swoim sercu, tylko że jego uczucia pozostają w stanie właśnie takiego pokoju, spokoju, stanu, w którym ta osoba nie martwi się, nie trwoży się o tamto czy o coś jeszcze innego. Nie zamartwia się, nie czuje właśnie takich zmartwień. Kogokolwiek opanowuje zmartwienie, to daje tym dowód na to, że brak mu jest pokoju. No i to tak mniej więcej streszczenie tego, o czym mówiliśmy na poprzednim wykładzie, a w tej chwili przejdziemy do dalszej części wykładu. Tak jak było zapowiadane, dzisiaj głównie będziemy mówili o różnych podróbkach pokoju, czyli o czymś, co nie jest tym prawdziwym pokojem Bożym, ale co może uchodzić za taki pokój, bo pewne podobieństwo do tego pokoju Bożego wykazuje. No i ludzie potrafią właśnie na taki pokój się nabrać i uważać go za prawdziwy pokój Boży, a tymczasem to nie jest prawdziwy pokój Boży. Gdy ktoś cieszy się prawdziwym pokojem Bożym, to stwarza sobie dobre warunki dla swojego rozwoju chrześcijańskiego, do odpowiedniego postępowania, do pracy nad innymi owocami Ducha Świętego i ostatecznie przyniesie mu to nagrodę, będzie za to odbierał. Natomiast w przypadku podróbek pokoju, to komuś się wydaje, że ma ten pokój, a w rzeczywistości nie ma tego pokoju i potrafi się wiele zła dziać z tego powodu. Zresztą zaraz zobaczymy, gdy będziemy omawiali poszczególne podróbki pokoju. I tak pierwsza, na którą zechcę, żebyśmy zwrócili uwagę, to można tę pierwszą podróbkę nazwać obojętnością czy też zobojętnieniem. Inaczej świętym spokojem. Są ludzie, którzy są obojętni na wszystko, na swoje własne sprawy, na sprawy swoich rodzin, sąsiadów, państwa, religii. Można powiedzieć, że nic ich nie rusza. są niedbali, niebaczni, obojętni, zwykłe rzeczy nie mają dla nich powabu, ani nie pociągają ich rzeczy wielkiej wagi. Można powiedzieć, że są uczuciowo odrętwiali. Nic ich nie rusza i postawa takich ludzi wyraża się powiedzeniami: wszystko mi jedno, najważniejsze to niczym się nie przejmować i mieć wygodne buty. Tak niektórzy mówią, no i czują się tak, jednostki potrafią się czuć dumne z siebie, bo wydaje im się, że cieszą się spoczynkiem serca i umysłu. Jednakże taka postawa nie wynika z posiadania zalety pokoju, tylko wynika z posiadania zalety obojętności. Bo jak komuś wszystko jest obojętne, no to czym miałby się przejmować? Jeżeli na niczym mu absolutnie nie zależy, no to rzeczywiście nie ma troski, zmartwień, ani żadnej trwogi nie będzie odczuwał, ale wynika to z obojętności. I jakie są skutki posiadania takiego pokoju? No takie, że taki ktoś niczego w swoim życiu nie osiągnie. Ani w życiu duchowym, ani w życiu niematerialnym, bo nigdy nie zdobędzie się na wysiłek, żeby cokolwiek zmienić, bo po co coś zmieniać, jak temu jest i tak wszystko jedno. Jest tak, to jest tak. Jak będzie inaczej, samo się zmieni, to też będzie, nic go to nie rusza. Można powiedzieć, że takie osoby będą miały nawet problem z uzyskania życia wiecznego, bo nikt, komu jest to obojętne, czy uzyska życie wieczne, życia wiecznego nie uzyska. Bo życie wieczne jest darem, co prawda, od Boga, ale nie jest darem przyznawanym bezwarunkowo. Jest darem przyznawanym na pewnych warunkach. Oto życie wieczne trzeba zabiegać, człowiek musi się starać, musi przede wszystkim bardzo go chcieć. Musi to być wszechogarniającym pragnieniem jego życia, bo inaczej takiego życia wiecznego nigdy nie uzyska. W wieku Ewangelii ci, którzy byli na sądzie, maluczkie statko, to przecież oni poświęcali wszystko, by to życie wieczne zdobyć. Całkowicie swoje życie przestawiali i podporządkowywali temu celowi, jakim jest osiągnięcie życia wiecznego. I każdy, kto uzyska kiedykolwiek życie wieczne, to dlatego, że bardzo chciał je uzyskać i starał się je uzyskać. Ale jak komuś jest to obojętne, to on się nie zdobędzie na wysiłek i tego życia nie będzie mógł osiągnąć. Więc chrześcijanin nie ma być kimś, kto jest obojętny, który nie zauważa tego, co się dzieje wokół niego. Nie zauważa, że zło jest na świecie. Nie jest mu to obojętne, że inni cierpią, znajdują się w trudnych sytuacjach. Cała właśnie sztuka z pokojem Bożym polega na tym, żeby widzieć, być świadomym wszystkiego, co się dzieje, a mimo wszystko cieszyć się pokojem. Bo ten pokój ma swoje źródło w Bogu, na nim jest oparty. To o tym będzie w dalszej części tego wykładu. Nie wiem, czy dzisiaj, ale możemy już o tym wspomnieć. Więc w prawdziwym pokoju Bożym chodzi o to, żeby mieć spokój umysłu i serca, nie z tego powodu, że wszystko mi jedno, bo chrześcijaninowi nie powinno być wszystko mu jedno. Zło zawsze powinno mu się nie podobać i nie powinno mu być wszystko jedno, że dzieje się zło. Czasami dzieje się dobro, sprawiedliwość, czasami się dzieje zło i to wszystko jedno. Nie, to nie jest wszystko jedno. Zło, niesprawiedliwość nigdy chrześcijaninowi się nie podobają, ale z tego powodu, że się dzieje, nie wyrywa sobie włosów z głowy, bo cieszy się pokojem Bożym i dzięki swojej wierze w Boga wie, że Bóg ma i możliwość, i plan, by rozprawić się ze złem, jakie istnieje na świecie, że ostatecznie ten stan, w którym zło jest, istnieje stanem przejściowym i ostatecznie Bóg zaprowadzi sprawiedliwość i dobro na tej ziemi, a doświadczenie ze złem będą ludzie mogli wykorzystać dla swojego pożytku, dlatego, żeby mieć tym większą motywację, by zabiegać o dobro, sprawiedliwość i o życie wieczne w przyszłości. Więc to zło, które się dzieje na świecie, jest pod boską kontrolą, w tym znaczeniu, że Bóg nie pozwoli temu złu rozplenić się nadmiernie tak, by jego złe skutki, bo zło zawsze przynosi złe skutki, były nieodwracalne dla ogółu rodzaju ludzkiego, ale to zło się dzieje. My powinniśmy być tego świadomi, ale ufamy Bogu, że Bóg się tym zajmie i ten problem rozwiąże. Dlatego my możemy mieć pokój w swoim sercu i umyśle, chociaż nie jesteśmy obojętni. Bo w przypadku tych spraw to można wpaść w dwie skrajności. Albo jedna skrajność, obojętność, wszystko mi jedno. Tak, dzieje się zło, niesprawiedliwość, ludzie cierpią, są mordowani, gdzie indziej umierają z głodu, bo przecież umierają z głodu, ale mi jest wszystko jedno. To jest jedna skrajność, niewłaściwa postawa umysłu i serca wobec czegoś takiego. A druga skrajność, skoro to widzę, to nie mogę usiedzieć, nie mam spokoju, muszę się tym zająć, muszę ten problem rozwiązać. Pojadę do Afryki i będę walczył z głodem, jaki tam panuje, czy będę organizował kampanie, czy różne inne rzeczy, by przeciwdziałać złu, jakie na tym świecie się dzieją. Są tacy ludzie, sądzę, że wielu z nich robi to z dobrych intencji, ze swojego dobrego serca, tylko jak widać, pomimo tego, że takich ludzi są, tacy ludzie są, nie jest ich dwóch, trzech, tacy ludzie liczą się w tysiącach, może nawet w milionach, którzy próbują przeciwdziałać temu złu, no ale co widzimy, zła jest coraz więcej niesprawiedliwości na tym świecie, bo nie są to problemy, które człowiek byłby w stanie w swojej mocy rozwiązać, więc nie popadamy w tą skrajność, że my to swoimi siłami rozwiążemy. Pokój Boży opierający się na Bogu. Bóg jest stwórcą tego świata, jest Panem tego świata i On widzi wszystko, co się dzieje i jeżeli dozwala na to, żeby się działo, to dlatego, że ma jakiś cel, że będzie potrafił to wykorzystać do dobrych rzeczy. To wiemy i dzięki temu możemy cieszyć się pokojem, nie będąc ani obojętnymi, ani, no nie wiem, narwanymi, nazwałbym to taki sposób, na sposób ludzki, definiując narwanego jako człowieka, który nie może usiedzieć, jak cokolwiek widzi, że jest nie tak i chciałby to własnymi siłami naprawić. To różne ruchy reformatorskie w społeczeństwie ludzkim były wskutek dość opłakany ich działalności. Inną podróbką pokoju jest lenistwo. Trochę podobne do obojętności, bo te dwie cechy idą ręka w rękę, idą w parze ze sobą, bo jak ktoś jest leniwy, to bardzo łatwo jest mu być obojętnym. Dlaczego? Bo to nie wymaga żadnego wysiłku, a u leniwego o to rzecz cała idzie, żeby się nie wysilać. Na tym polega lenistwo. Nie chce mi się wysilać. Więc lenistwo też niektórzy uznają, że za pokój, a jest to tylko kolejna podróbka pokoju. Leniwi pozwalają, żeby ich pamięć wypłowiała, no bo nie wykorzystują swojej pamięci, tak, nie zaznajamiają się z informacjami tego czy innego typu, nie starają się ich zapamiętywać, to wtedy pamięć słabnie, bo z mózgiem człowieka i z umiejętnościami mózgu człowieka jest tak samo jak z mięśniami naszymi, z mięśniami naszego ciała. Jeśli naszych mięśni używamy, są mocne i w dobrej kondycji. Tak samo z władzami umysłowymi. Jeżeli nie używamy naszej pamięci, pamięć robi się coraz słabsza. Jeżeli to jest tak samo u takowych leniwych, to zdolności postrzegania rdzewieją, bo też nie są używane. Zdolności rozumowania próchnieją, czyli też słabną, bo nie starają się niczego ogarnąć swoim umysłem, zrozumieć. Ograniczają się do tego, co już wiedzą, a coś nowego jak się pojawia, nie, to nie chcą tego zrozumieć. Coś takiego, bo tutaj słabnięcie tych umiejętności umysłowych jest bardzo widoczne u człowieka w starszym jego wieku. Kiedy ten umysł naturalnie już z powodu starości słabiej działa, ale niektórzy starsi ludzie próbują mimo wszystko wykorzystywać na tyle, na ile są w stanie, ale są inni, którzy się temu poddają i nawet nie próbują, nie, ja tego nie zrozumiem, to nowa technologia, nie ogarnę tego, bo już nie chcą podjąć wysiłku, a jest to ze szkodą, bo niektóre z tych rzeczy, o których mówią, że nie ogarną, są naprawdę proste i są do ogarnięcia i nawet osoba starsza byłaby w stanie ogarnąć, ale wymagałoby to wysiłku, a ktoś widząc, że umysł jego szwankuje, no to oddaje się umysłowemu lenistwu, co sprawia, że jego umysł szwankuje jeszcze bardziej. Gdyby próbował przeciwdziałać, to ten proces słabnięcia umysłu można by spowolnić, bo jest technicznie możliwe, żeby i w starszym wieku umysł był wysoce sprawny. Historia ludzkości zna takie przypadki i to po dzisiejszy dzień. Tak, byli ludzie, których znani, którzy byli powyżej 90 roku życia, ale jak się słuchało, jak się wypowiadają, to umysł jak żyleta wciąż u takiej osoby, pomimo tego, że ona już ma 90 lat przekroczone, więc to niekoniecznie tak musi być. Trzeba po prostu wykorzystywać to, co mamy i ciągle używać, to będzie coraz więcej. I tak samo z naszą pamięcią. Im więcej rzeczy do niej wkładamy, staramy się ogarnąć, zapamiętać, tym w lepszym stanie ta nasza pamięć będzie. A im mniej jej używamy, tym słabsza będzie się stawała. U leniwych to nawet słabną uczucia moralne, bo nie lgną do bliźnich, pozostają bierne, bo też nie chce im się wysilać. Są zbyt leniwi, by ich używać. Uczucia religijne drętwieją i sztywnieją z powodu nieużywiania. Z tego powodu ich w końcu wola staje się sflaczała i bezwładna i nie posiadają oni pokoju, tylko uczuciowe wyjałowienie umysłowego, moralnego i religijnego paralityka. Do tego prowadzi oddawanie się lenistwu i wcale nie jest to taki stan pokojem, nie jest to ten pokój Boży, o którym mówi Biblia i do którego powinniśmy dążyć. Inną podróbką pokoju Bożego jest fatalizm. Jest taki prąd, taki pogląd. Kolejna podróbka. Ci, którzy są wyznawcami tego poglądu, to czy mogą być zupełnie nieświadomi, bo wielu z nich pewnie może nawet nie słyszało o takim słowie jak fatalizm, który podsumowuje ich postawę życiową, ale ta postawa wyraża się w przekonaniu, że fatum, czy też los rządzi ich życiem, a oni są takimi biernymi, nic nie mogącymi zrobić pionkami, które są przez ten los przesuwane na szachownicy, umieszczane tam, gdzie los chce, no i co oni mogą zrobić? W związku z tym, co oni się będą przejmować czymkolwiek, skoro i tak nic nie mogą zrobić? I postawa takich osób sumuje się w powiedzeniach takich. Co ma być, to będzie. Czyli ja tam nie muszę nic działać i tak to, co ma być, to będzie. Co ma wisieć, nie utonie. Inne powiedzenia takich osób. Albo jeszcze inne. Co komu jest pisane, to będzie miał. To ostatnie zwłaszcza jest fatalne. Co komu jest pisane, to będzie miał. Bo ono sugeruje tutaj absolutną predestynację. Jest taki prąd nawet w chrześcijaństwie, który mówi o predestynacji, że Bóg przed stworzeniem świata wszystko już wyznaczył, jak ma być, łącznie z losem pojedynczych ludzi. Ten będzie zbawiony, a ten będzie niezbawiony. To znaczy, Bóg wie o tym, dzięki swojej wszechwiedzy wie wszystko, czyli wiedział przed stworzeniem świata na temat każdego człowieka, jego losu, czy będzie zbawiony, czy nie, ale predestynacja posuwa tą wszechwiedzę boską do krańcowości i mówi, że to, że się tak, że Bóg wie wcześniej, to dlatego, że on sobie najpierw coś ustala, a później wszystkich zmusza, żeby robili to, co on sobie wcześniej umyślił. Czyli sobie umyślił, że jeżeli człowiek A ma być zbawiony, to później zmusza tego człowieka do takiego postępowania, żeby on był zbawiony. A jeżeli ustali, że jakiś człowiek, nazwijmy go B, ma być potępiony i niezbawiony, no to później zmusza tego człowieka do złego postępowania po to, żeby to, co sobie wcześniej zamierzył, się spełniło. No to z taką nauką w żadnym wypadku nie możemy się zgodzić, bo to zakłada, że Bóg z góry przeznaczył, co ma być i co kogo spotka. W związku z tym, co z tego wynika, nie ma sensu się starać, bo i tak nic ode mnie nie zależy. To w ogóle taki pogląd neguje wolną wolę, a my wierzymy, że Bóg obdarzył człowieka wolną wolą. Bo według tego poglądu ludzie czynią a dobrze albo źle, bo Bóg tak sobie zaplanował i właśnie, co już wspominałem, zmusza wszystkich do wykonywania tego, co on sobie zaplanował. Nauka ta doprowadza ludzi do zobojętnienia na konsekwencje swoich własnych czynów. No bo oni nie czują się odpowiedzialni za te swoje czyny. No skoro są zmuszani do takiego postępowania przez siłę wyższą, to oni nie ponoszą odpowiedzialności. Jest to bardzo błędna i bardzo szkodliwa nauka. Biblia przecież mówi, co człowiek sieje, to i rządź będzie. A nawet ludzkie powiedzenia potwierdzają sprzeczność, nielogiczność tego poglądu, bo przecież nawet nasze polskie powiedzenie brzmi, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Jeżeli przyszła na ciebie burza, to w wielu przypadkach dlatego, że najpierw siałeś wiatr, czyli postępowałeś w taki sposób, że sprowadziłeś sam na siebie to, co cię teraz spotyka i czemu się dziwisz. Tak, ale ludzie są nielogiczni i często właśnie się dziwią. Najpierw działają w taki sposób, że ściągają na siebie pewne przykre konsekwencje, a później, gdy te konsekwencje przychodzą, To są bardzo zdziwieni. Skąd to się wzięło? Ja przecież jakby nie miałem nic wspólnego z tym. No ale przecież miałeś. Co człowiek sieje, to i rządź. Będzie, tak? Chyba jeszcze jedno mi się powiedzenie polskie przypomina, że niektórzy szukają jabłek czy gruszek na wierzbie. Nie jest coś. To jeszcze inne jest, że jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, co pokazuje też, że są konsekwencje naszego postępowania. Ale tutaj z tym, że tak, niektórzy są właśnie to, szukają jabłek czy gruszek na wierzbie, czyli spodziewają się, że skutki, efekty będą odmienne od tego, co czynili, co przygotowali. Ktoś posadził wierzbę i przychodzi później, ileś lat później, czas owocowania drzewa, i on by chciał gruszki, żeby tam rosły. No na wierzbie nie rosną gruszki. Jeżeli zasadziłeś wierzbę, to będziesz miał wierzbę, nie będziesz miał gruszy tutaj, ale ludzie w taki sposób potrafią działać. Więc pamiętajmy o tym, że nasze czyny mają konsekwencje, przynoszą jakieś skutki, dobre lub złe. Tak? Co człowiek sieje, to i rządź będzie. A później apostoł Paweł kontynuuje tą myśl, że kto sieje swojemu ciału, no to będzie zbierał z tego owoc zepsucia, degradacji, upadku. Kto sieje duchowi, no to będzie zbierał owoce ducha z takiego postępowania. Więc to nie jest tak, że nie możemy powstrzymać się od swoich złych czynów. Ale są ludzie, którzy mają taką postawę. Kiedyś, nie wiem, czy wciąż jeszcze działa, ale kilkadziesiąt lat temu, gdy byłem młodszy, to pamiętam, był taki polski zespół muzyczny, nazywał się Mysłowic. W jednym z ich najsłynniejszych chyba utworów, często w radiu granym, dlatego go słyszałem i znam, powtarzało się wielokrotnie: nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. No to jest właśnie przykład tej ideologii fatalizmu. Nic nie mogę zrobić, sterowany jestem wciąż. No to kto tobą steruje? Tak? I że ty nic nie możesz zrobić. To nieprawda, to wierutne kłamstwo, że nic nie możesz zrobić. Może nie możesz zrobić niczego wielkiego, bo może chciałbyś robić wielkie rzeczy. To ale to nie jest tak, to może wielkich nie możesz zrobić, ale każdy może zrobić coś. Coś małego, coś drobnego, każdy może zrobić. I to nie jest tak, że jesteś sterowany, jestem wciąż. No, jakieś wpływy na ciebie oddziaływują, które próbują sterować tobą, ale ty wcale nie musisz się im poddawać. A to jest tak właśnie, no, wynikające z tego fatalizmu, lenistwa i obojętności. Te wszystkie rzeczy, złe formy pokoju, o których mówiłem do tej pory, się tutaj na to składają, bo taką postawę przyjąć najwygodniej. Nie mogę nic zrobić, sterowany jestem wciąż, w związku z tym nie muszę się starać, nie muszę się wysilać. Wszystko, co mnie spotyka, przychodzi z zewnątrz. To kto tym rządzi? Fatum, los, siły nadprzyrodzone, takie czy inne, za wszystko odpowiadają. Nie można zdejmować odpowiedzialności z człowieka za jego postępowanie. Człowiek jest odpowiedzialny za swoje postępowanie. Biblia od samego początku o tym uczy. Przecież samo skazanie naszego praojca Adama na śmierć, to dlaczego? Konsekwencja jego postępowania. I na dodatek postępowania, do którego wcale nie był zmuszony. Także ktoś go na siłę zmusił i podjął taką decyzję. Sam podjął taką decyzję, jaką podjął, tak postąpił i ponosi konsekwencje tego on i jego potomstwo, czyli my. Więc jest to pogląd Biblii, pogląd mylny ten o fatalizmie, że to los fatum czy los rządzi życiem człowieka. Biblia w wielu miejscach mówi, że jest inaczej. Przecież każde napomnienie, przykazanie w Biblii świadczy o tym, że jest inaczej, bo jeżeli tak by miało być, to po co nawoływać kogoś, żeby tak nie postępował w jakiś sposób, czy postępował w inny sposób? Jeżeli ludzie są zmuszani, sterowani, że do takiego czy innego postępowania, no to nie ma co nawoływać, bo kto jest tak sterowany, to będzie tak postępował, a kto jest inaczej sterowany, to będzie inaczej postępował i nie ma nikogo co nawoływać, bo wszyscy będą postępowali tak, jak im to zostało wyznaczone. A to wcale tak nie jest, bo człowiek ma wolną wolę i to od nas zależy, co zrobimy ze swoim życiem. Czy będziemy szczęśliwi, czy będziemy nieszczęśliwi, czy będziemy zwycięzcami w naszym boju chrześcijańskiego życia, czy też będziemy, no, czy też poniesiemy klęskę, porażkę. O tym warto pamiętać, że w przypadku chrześcijanina, tego, który przyszedł do Boga, poświęcił mu swoje życie, zwycięstwo zależne jest od niego samego. Tutaj, bo Bóg każdemu chrześcijaninowi udziela wszelkiej potrzebnej pomocy. No i w związku z tym, jak chrześcijanin ponosi porażkę, to dlaczego poniósł porażkę? ostatecznie, bo Bóg w jego przypadku się nie sprawdził. Przerosły Boga okoliczności życia tego konkretnego chrześcijanina? Niemożliwe. Bóg jest wszechmocny, wszechpotężny, wszechmądry, wie wszystko, więc Bóg zarówno wiedział, jak pomóc i potrafił pomóc. I na dodatek, ponieważ jest też pełen miłości, to tej pomocy na pewno udzielił każdemu swojemu dziecku. Ale jeżeli jego dziecko poniosło porażkę, a wiemy, że wielu ponosi porażki, bo jak Biblia mówi, wielu jest powołanych, a niewielu wybranych i jest klasa, w której śmierci i mowa jest też cały czas w Biblii o tych, którzy odpadają i że takowi będą, Biblia wielokrotnie mówi, to nie dlatego, że Bóg podjął taką decyzję przed stworzeniem ludzkości, że niektórzy upadną, bo tak mu się spodobało, że no nie fajnie zbawić wszystkich, ciekawiej będzie, jak zbawię niektórych, a innych nie zbawię, więc tego zbawię, a tamtego nie zbawię. To nie jest w taki sposób, taki pogląd, no, w pewnym sensie uwłacza boskiej miłości i sprawiedliwości, bo ja bym powiedział, że to niesprawiedliwe, żeby w sposób arbitralny zadecydować przed narodzeniem człowieka i przed tym, zanim on cokolwiek zrobi, że ten będzie zbawiony, a ten nie będzie zbawiony i później zmuszać kogoś do takiego postępowania. To uwłacza boskiemu charakterowi w jego atrybucie sprawiedliwości, miłości, a nawet mądrości, bo nazwałbym to głupim w takie postępowanie, nie tylko niesprawiedliwym, ale i głupim, a o coś takiego Boga nie możemy podejrzewać, bo Bóg jest mądry, potężny, miłujący i sprawiedliwy. Więc to, czy chrześcijanin zwycięża w swoim życiu, zależy tylko i wyłącznie od niego samego, bo jak mówię, wiadomo, że Bóg prowadzi, kieruje procesem zbawiania chrześcijanina, ale Bóg zawsze się sprawdza i swoją funkcję właściwie wykonuje. Jeżeli dany proces kończy się niepowodzeniem, to tylko i wyłącznie z winy samego tego człowieka, samego tego chrześcijanina, który nie starał się, bo był zbyt obojętny, bo był zbyt leniwy, albo jeszcze coś inne cechy, o których będę mówił jeszcze w dniu dzisiejszym. Takim rzeczom on się poddaje. Więc nawet ludzie tego świata zauważają, że to nie jest tak, że my nic nie możemy ze swoim życiem zrobić. Ktoś kiedyś powiedział, że życia nie można sobie wybrać, ale można z niego coś zrobić i to jest bardzo ciekawa i mądra myśl, że życia nie można sobie wybrać, ale można z niego coś zrobić. No bo nikt z nas sobie nie wybrał swojego życia, bo przede wszystkim dlatego, że nie istnieliśmy wcześniej i nie mogliśmy sobie wybrać, że ja to bym się chciał, że nie mieliśmy jakiegoś poprzedniego bytu i nie mogliśmy powiedzieć, no ja to chciałem się urodzić z takimi, a takimi innymi cechami, w tym, a tym państwie, w tej, a takiej rodzinie i czy w jeszcze innych okolicznościach. Nikt z nas nie mógł sobie wybrać rodziny, w której przyszedł na świat, nie mógł sobie wybrać wad, z którymi się urodził, a przecież każdy z jakimiś się urodził. Nikt z nas nie mógł sobie też wybrać talentów, z którymi się urodził, a każdy jakieś zdolności posiada. To nie jest, nikt nie urodził się z samymi złymi predyspozycjami, skłonnościami. Też urodził się z pewnymi skłonnościami do dobra. Więc z tym, z czym się urodziliśmy, możemy coś zrobić. Możemy uczynić z tego jakiś pożytek, użytek z tego zrobić, ale trzeba działać. Nie można sobie życia wybrać, ale można z niego coś zrobić, a nie utyskiwać, narzekać na tamto czy o wam to. Nie mam ochoty, to nic nie będę robił i tylko się dziwię, że jest coraz gorzej, no bo tak to działa w takim przypadku. Fataliści poddają się każdemu prądowi, jaki pojawia się w ich życiu. I nie tak powinno być z chrześcijaninem. Chrześcijanin powinien badać, jaka jest natura tych rzeczy, które pojawiają się w jego życiu, czy pochodzą one od szatana, świata i ciała z jednej strony, czy może pochodzą od Boga. Mamy poddawać się tylko tym wpływom, które pochodzą z dobrego źródła. Po to analizujemy nasze myśli. No, fataliści, którzy poddają się temu właśnie losowi, wszystkiemu, co się pojawia w ich życiu i wykazują się tą obojętnością i lenistwem, no to można powiedzieć, że nie zrobią dobrego użytku ze swojego życia. W pewnym sensie zostanie ono zmarnowane. Później kolejny rodzaj niewłaściwego, fałszywego pokoju to będzie pokój, jaki daje świat. Jest taki pokój, bo nawet nasz Pan w Ewangelii o tym mówi. Jest to czwarta forma fałszywego pokoju. Wspomina o niej nasz Pan w Ewangelii Jana, 14 rozdziale, a w wersecie 27, gdzie kontrastuje ten pokój z tym pokojem, który On daje. I w Jana 14, 27 czytamy tak. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Więc nasz Pan mówi, że świat też daje jakiś tam pokój, ale to nie jest taki pokój, jaki On daje. Przy okazji od razu tutaj warto podkreślić, jak w tym jednym wersecie, w drugim zdaniu nasz Pan definiuje ten pokój, który On swój daje. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. I co to, na czym polega Jego pokój? Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Kto ma pokój, który daje nasz Pan, ten się nie trwoży, ten się nie lęka. Na tym właśnie polega posiadanie pokoju. Tutaj pokoju tego w sercu, a to głównie o to chodzi. Bo jak się ma pokój w sercu, to łatwo też mieć pokój w umyśle, bo nasz umysł jest na usługach naszego serca. Więc to na tym polega pokój Boży, ten pokój, który daje nasz Pan. Ale jest też jeszcze pokój, który daje świat i to w tej chwili o nim chcemy mówić. Co to jest za pokój? No jest to też odpoczynek serca i umysłu, jaki odczuwają ludzie światowi. Kiedy? No, kiedy wszystko w ich życiu się dobrze układa. Jak im się powodzi, mają rodzinę, są zdrowi, młodzi, bogaci, mają przyjaciół i w ogóle wszystko w ich życiu jest super, to cieszą się pewnego rodzaju pokojem. Odczuwają spokój w swoim umyśle i w sercu, no bo nie mają się czym martwić. Nie ma powodu, żeby się martwić czymkolwiek. Przecież wszystko idzie dobrze. To więc odczuwają pokój, ale jest to pokój, który w obecnych warunkach jest ulotny i nietrwały. Jakiekolwiek nieszczęście, klęska, kryzys gospodarczy niweczy ten pokój, pokój oparty na ziemskim powodzeniu. Właśnie na tym opiera się pokój dawany przez ten świat, na ziemskim powodzeniu, a to się może bardzo łatwo zmienić i zmieni się na pewno u wszystkim, bo jeżeli nawet takie powodzenie materialne, to niektórzy mają przez całe życie, bo wielu, którzy mają w pewnym okresie swojego życia, to później im się pogarsza, bo jakieś coś się zmieniło w gospodarce, no ale są tacy, którzy potrafią dotrwać do końca, to młodość, witalność, zdrowie kończy się u wszystkich tutaj, bo przychodzi starość i te rzeczy ustają. I wtedy ktoś taki, kto się cieszył tym pokojem tego świata, to zaczyna wyrywać sobie włosy na głowie, rozpaczać, że on się starzeje, że tutaj słabnie, że wszystko się kończy. Więc to jest niewłaściwy pokój, oparty na ziemskim powodzeniu. A taki pokój światowy bardzo łatwo wziąć właśnie za prawdziwy pokój. Można nawet powiedzieć, że to jest pokój, który częstokroć my chcielibyśmy mieć w swoim życiu, by wszyscy byli zdrowi, by nie było problemów, nie było konfliktów, bo wszystko się dobrze układało. No też byśmy tak chcieli. To są naturalne ludzkie pragnienia i musimy uważać na to, żeby one nie rządziły nami, bo to nie jest rzeczą złą, że one się pojawiają. To jest naturalne dla człowieka, żeby tak chciał, ale chrześcijanin poświęcony Bogu powinien pamiętać o tym, że jest wyższa wola Boga i ona jest, potrafi być częstokroć odmienna od tego, co logika ludzka i mądrość człowiecza by mogła sugerować, bo ten pokój oparty na ziemskim powodzeniu częstokroć jest niekorzystny dla chrześcijanina i nawet jeżeli w pewnych okresach swojego życia chrześcijanin może cieszyć się takim pokojem, bo rzeczywiście wszystko u niego jest dobrze, nie widać, żeby coś złego się działo, on sam też tego nie czuje, to jeżeli wtedy właśnie pozwoli, żeby ten pokój taki oparty na ziemskim powodzeniu go opanował, no to w pewnym momencie obudzi się z wielkim hukiem i przerażeniem, bo Bóg na pewno mu ten pokój zabierze, bo Bóg nie życzy sobie, by jego dzieci opierały się w swoim życiu na pokoju, jaki daje ten świat, czyli na pokoju wynikającym z ziemskiej pomyślności. Bóg chce, by jego życie, życie jego dzieci opierało się na pokoju Bożym, na tym pokoju, którego źródłem, gwarantem i przewodem jest sam Bóg, którego Bóg przez naszego Pana daje. Taki pokój mają rozwijać chrześcijanie w swoim życiu. Więc jeżeli chrześcijanie zaczną opierać się na tym pokoju tego świata, na takim pokoju, jaki daje ten świat, to Bóg w swojej miłości i dobroci im to zabierze, likwidując tą ziemską pomyślność, wprowadzając niekorzystne tutaj z ludzkiego punktu widzenia, niekorzystne zdarzenia do ich życia, doświadczenia, choroby, niepowodzenia i tutaj różnego rodzaju niepomyślne okoliczności wprowadzi w ich życiu, żeby zabrać im ten pokój, bo póki, jeżeli ktoś pozwolił się opanować temu pokojowi, to nie szuka tego głębszego, prawdziwego pokoju Bożego. Więc trzeba mu zabrać tą namiastkę, ten fałszywy pokój, po to, by on zaczął, czując niepokój i trwogę, zaczął szukać pokoju Bożego. Mówi przecież polskie powiedzenie, jak trwoga, to do Boga. Ono ma. Tak działa człowiek, bo człowiek właśnie, póki mu się dobrze dzieje, to szybko hardzieje i myśli sobie, że jaki on jest mądry i wspaniały i chce opierać się w swoim życiu na samym sobie. Tak to chyba Kochanowski już pisał, nasz wielki pisarz z XVI wieku, że człowiek szybko hardzieje, jak mu się dobrze dzieje, o czym sam się przekonał, że póki nie przyszło niego nieszczęście w postaci śmierci ukochanej córki, to też mu się wydawało, że taki jest mądry, oddany Bogu i że wszystko super, a dopiero gdy przyszło na niego największe utrapienie, jakie mogło przyjść, bo nic cięższego w życiu nie mogło go spotkać, to zrozumiał, jak to sam pisał, że w dostatku żyjąc ubóstwo pochwalamy. Tak? I tak samo on zalecał wszystkim, żeby byli dobrej myśli i tutaj szczęśliwi, zadowoleni, gdy dla niego to było proste wtedy, bo nie miał żadnych powodów do zmartwienia, więc dopiero te doświadczenia do niego to sprowadziło. Pisał w mądry sposób, kto wie, może był chrześcijaninem, tutaj przynajmniej tutaj usprawiedliwionym, na to dawał wszelkie dowody, że był człowiekiem wierzącym i cieszącym się usprawiedliwieniem, czyli tym pokojem nie Bożym, tylko pokojem z Bogiem, a ile pokoju Bożego miał w sobie, to nikt z nas tego nie jest w stanie określić, ale pewną miarę też posiadał po tych jego samych pismach, to widać. Więc ten pokój, jaki daje ten świat, jest dla chrześcijanina bardzo niebezpiecznym pokojem, bo odciąga go od prawdziwego pokoju Bożego i Bóg na pewno taki pokój chrześcijaninowi zabierze, żeby on się nie poddawał temu, nie zadawalał się życiem z posiadaniem takiego pokoju, bo blokuje to jego rozwój i uniemożliwia wtedy rozwijanie pokoju Bożego w takiej jednostce, a pokój Boży jest owocem Ducha Świętego, który chrześcijanin musi w swoim życiu rozwijać. Później kolejny pokój, o którym chcę powiedzieć, to jest pokój, jaki daje pobłażanie samemu sobie, czyli pokój wynikający z samolubstwa. On jest podobny do tego, jaki daje ten świat, no bo świat kieruje się samolubstwem w swoim życiu, więc pokój samolubstwa, a pokój tego świata to można powiedzieć to samo albo prawie to samo jest, bo jeżeli te samolubne umysły i serce mają to, co cenią sobie ponad wszystko, czyli zaspokajanie wszystkich swoich zachcianek, to odczuwają pewnego rodzaju pokój, bo dać takim zdrowie, popularność, łatwe życie, wygody, bogactwo, stanowisko, a będą właśnie odczuwać pokój wynikający z samolubstwa. Znaczy, tak jak wspomniane w przypadku pokoju tego świata, w miarę upływu lat traci się te rzeczy, które dają im pokój, a w śmierci trzeba oddać wszystko. I co zostaje, jak ktoś żył w takim pokoju? No tylko zdegradowany charakter, bo człowiek, który pobłaża samemu sobie, zazwyczaj robi to kosztem innych i potrafi to też być grzeszne częstokroć. Kolejny, czy już przedostatni rodzaj niewłaściwego pokoju, to jest pokój wynikający z błędu, czy też wynikający ze złudzeń. Ktoś, kto posiada błąd, czyni złe rzeczy, ale uważa, że ma prawdę na ten temat. W związku z tym, czyniąc złe rzeczy, ma pokój w swoim sercu, bo błąd usypia jego umysł i serce, wtedy, kiedy nie ma żadnej prawdziwej podstawy do tego, by cieszyć się pokojem. Takimi dobrymi przykładami takiego pokoju wynikającego z błędu to będzie muzułmanin pogardzający śmiercią i wręcz jej szukający, bowiem wierzy, że jak zginie w walce z niewiernymi, to od razu dostanie się do raju. No i cieszy się. Robi złe rzeczy, sam siebie zabija, ale cieszy się pokojem. No, żaden normalny człowiek tego świata, kiedy idzie na swoją pewną śmierć, bo zamierza na przykład za chwilę wysadzić się w powietrze w jakimś miejscu publicznym, żeby zabić innych, no to przecież on wie, że sam też zginie. To żaden człowiek, wiedząc, że za chwilę zginie, nie cieszy się pokojem serca i umysłu, ale ktoś, kto ma taki błąd, w który prawdziwie mocno wierzy, no to ma wtedy pokój. Innym przykładem mógłby być inkwizytor, który ze spokojem torturował i zabijał heretyków, wierząc, iż Bogu służbę czyni. I we wszystkich dziedzinach życia pokój oparty na błędzie doprowadzał swe ofiary do nieodpowiedzialnego, nieodpowiedniego postępowania, a przez cały czas pozostawiał je w złudzeniu, iż posiadają pokój. Jakież rozczarowanie czeka tych ludzi, gdy powstaną z grobów w zmartwychwstaniu, kiedy powstaną z taką postawą, no, że dobrze postępowali, Bogu służbę czynili, no i czas odbierać nagrody za to postępowanie, a tymczasem żadnych nagród nie będzie. Nasz Pan zapowiedział, że takie rzeczy będą się działy. Jana 16,2, Ewangelia Jana, 16 rozdział. Drugi werset mówi o tym, jak nasz Pan zapowiada swoim uczniom, jak będzie wyglądała ich przyszłość. Nie tylko ich, ale jego wyznawców w wieku Ewangelii. I mówi tak, wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, iż spełnia służbę Bożą. No, czyż tak nie było przez wiek Ewangelii? Tutaj jak nominalne chrześcijaństwo panowało i robiło co chciało, wtrącano do więzienia, uśmiercano, palono na stosach i wszyscy, którzy to czynili, myśleli, że Bogu służbę czynią. Taki się przykład pamiętam, nie pamiętam go dokładnie, bo tak gdzieś kiedyś słyszałem, dawno temu, tak, o tej, gdy palono na stosie któregoś z reformatorów o staruszce, która ledwo idąc niosła gałązkę chrustu, żeby dorzucić do tego ognia, o swojej no, mylnie zrozumianej religijności chciała się dołożyć do służby Bożej, do spalenia tego tak zwanego heretyka, a tymczasem dokładała się do cierpienia i zagłady prawdziwego dziecka Bożego. No, ale tak nasz Pan powiedział, że tak będzie. Każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą, że czyni rzeczy, które Bogu się podobają. Do takich strasznych rzeczy prowadzi błąd. Ci, którzy dadzą się te różnego rodzaju opanować błędom, są błędy, które są tylko przekonaniem w umyśle i nie oddziałują na życie człowieka, można je nazwać nieszkodliwymi, ale niektóre błędy prowadzą do straszliwego postępowania ludzi, tak jak te, które tutaj cytowałem, o których mówił nasz Pan, tak, czy też krucjaty, jaki to był błąd w tym ludziom wciśnięty w głowę, że oni pójdą do Ziemi Świętej i za to dostaną rozgrzeszenie ze wszystkich swoich grzechów. W związku z tym, ponieważ oni wierzyli w to, no to po drodze palili, grabili, mordowali, gwałcili, robili co tylko najgorsze rzeczy, jakie można sobie tylko wyobrazić, bo i tak zostało im to wszystko wybaczone, więc co się będą przejmować, a tymczasem to zostali wierutnie oszukani przez wielki system nominalny, który starał się dla swojego bogactwa politycznej władzy zdobyć tamte tereny, więc wymyślał tutaj nauki takie, które by skłoniły ludzi do tego, by poszli walczyć o to. No, a wiadomo, że różnymi pięknymi hasłami wielu się nie zachęci do walki. Trzeba dać korzyści materialne, takie korzyści doczesne ludziom, że się wzbogacą, że będą mogli folgować swoim zachciankom. No to wtedy oni pójdą walczyć. I ktoś w ten sposób manipulował prostymi ludźmi, którzy nie wiedzieli, czego uczy Biblia, bo zamknięta w martwych naukach. Wiedzieli tylko tyle, co im ten nominalny system powiedział, a nominalny system mówił im tylko tyle, ile było korzystne dla niego. Tylko to, co było korzystne dla rozbudowy tego systemu, więc taki błąd prowadził do złego postępowania i ludzie ze spokojem w sercu dopuszczali się okrutnych i najgorszych rzeczy, jakie można sobie tylko wyobrazić. I ostatni rodzaj niewłaściwego pokoju, o którym zechcę dzisiaj wspomnieć, to jest pokój grzechu. Też praktykowanie grzechu też daje pewnego rodzaju pokój, bo człowiek jest grzeszny. A co to znaczy, że jest grzeszny? To znaczy, że miłuje pewne formy grzechu. I co się dzieje, jak taki człowiek, wiedząc, że jego skłonności pewne są grzeszne, zapiera się tych skłonności? No nie jest mu wtedy dobrze, bo on by chciał coś czynić, ale siłą woli zmusza się, wiedząc, że jest złe, zmusza się do tego, żeby to nie czynić. Ma wtedy niepokój, bo w jego ciele, w jego umyśle toczy się walka. A jeżeli sobie folguje swoim grzesznym skłonnością, no to jeżeli to robi jeszcze wystarczająco długo, to wtedy takie długotrwałe grzeszenie sprawia, że ktoś ucisza zupełnie głos sumienia, które przestaje już potępiać tę osobę za to, bo na początku potępia, a później przestaje. Czyni głuchymi na protesty tych, przeciwko którym ktoś grzeszy, zagłusza wołanie prawdy, sprawiedliwości i miłości. I ktoś taki, oddając się grzechowi, czuje pokój i spokój, no bo zaczyna żyć zgodnie ze swoją naturą. Zgodnie z tym, żyje tak, jakim jest, a jest grzesznym tutaj. Więc te hasła, które ten świat propaguje, zachęcając do pokoju światowego i do pokoju tego właśnie grzesznego, bo bądź sobą, żyj takim, jakim jesteś, to nie są dobre hasła, to są antychrześcijańskie hasła, bo one nawołują człowieka do tego, żeby nie walczył swoją grzesznością, żeby się jej nie zapierał, tylko żeby folgował i oddawał się. I świat całą ideologię wielką wymyślił, żeby uzasadnić takie postępowania, a to wszystko sprowadza się do tego, że praktykuj swoje samolubstwo i praktykuj swoją grzeszność do woli. No może jeszcze jakieś ograniczenie, jedno się stawia, no to żeby tutaj jeszcze twoja grzeszność i samolubstwo tak nie szkodziła innym, nie naruszała ich praw, a dopóki nie narusza, to wszystko jest okej, mówi ten świat i zachęca ludzi do praktykowania swojej grzeszności. I ludzie przez pewien czas czują się lepiej, odczuwają pokój, bo nie muszą zapierać się swoich grzesznych, samolubnych pragnień, mogą się im oddawać, ale to prowadzi do tego, że u kogoś takiego oddającemu się grzechowi dochodzi do tego samego, do czego doszło u szatana. Dobro staje się złem, a zło staje się dobrem. Ktoś, kto się temu zaprzedał i tutaj w tym zatwardziały jest, to on dobra nie jest w stanie znieść, nienawidzi dobra, tak jak nasz Pan powiedział, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, że on nie, że Ewangelia, znaczy nasz Pan nie powiedział, to mówi ewangelista Jan o naszym Panu tutaj, że świat nie przyjął światłości, jaka przyszła, bo świat umiłował ciemność, gdyż uczynki świata były złe. Więc pokój grzechu jest pokojem martwych uczuć moralnych i religijnych, których nie jest w stanie pobudzić żaden apel, żadna groźba nie może odstraszyć, ani żaden zakaz powstrzymać. Jest to pokój śmierci, bo nieuchronnie prowadzi do śmierci. Kogoś, kto z tego nie wyjdzie, kogoś, kto był na próbie do życia i śmierci, to zawsze prowadził do śmierci, jeżeli jest taki pokój wynikający z grzechu, z folgowania swojej grzeszności, ktoś popadł i nie wyszedł z tego stanu nigdy, to jest pokój prowadzący do śmierci. To wszystko, o czym dzisiaj omawiałem, to były właśnie niewłaściwe rodzaje pokoju, jakie istnieją na tym świecie, którym nie powinniśmy się oddawać, do których nie powinniśmy dążyć, bo Biblia aprobuje i uznaje za właściwe tylko dwa rodzaje pokoju. Pokój, po pierwsze, pokój z Bogiem i pokój Boży. I tym właśnie dwóm rodzajom pokoju, zawsze temu drugiemu, bo ten pierwszy to będzie kilka minut tylko mu poświęcone, bo najważniejszy jest ten pokój Boży, by mieć w swoim sercu. To pokój z Bogiem i pokój Boży będą już tematem kolejnego wykładu, a w dzisiejszym chciałem przedstawić te niewłaściwe formy pokoju i zachęcić wszystkich do zastanowienia się nad tym, jakim to pokojem się cieszymy, czy jakichś elementów z tych niewłaściwych pokojów nie mamy w sobie, bo jeżeli mamy, no to należałoby na to zwrócić uwagę i skierować swoje wysiłki, uczucia w stronę właściwego pokoju, opartego na Bogu, na czynieniu Jego woli, a nie na czynieniu swojej własnej, grzesznej, samolubnej, światowej woli, czy też by unikać też pokoju opartego na fatalizmie, czy też obojętności, że jest mi wszystko jedno, bo nie powinno być chrześcijaninowi wszystko jedno. To nie jest to, że jest mu wszystko jedno, czy jest dobro, czy jest zło, bo co to za chrześcijanin, któremu jest wszystko jedno, czy jest zło, czy jest dobro. Zło nam się zawsze nie podoba, znaczy, tak, ale wiem, jaki jest plan Boży, to nie będę powtarzał tych myśli z pierwszej części wykładu. Więc życzę braterstwu błogosławieństwa z wysłuchania tej części.